Rząd wprowadza kolejne ograniczenia w związku z koronawirusem. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że od jutra cała Polska znajdzie się w czerwonej strefie. Ponadto nauka w szkołach podstawowych w klasach 4-8 będzie zdalna. Młodzież będzie mogła wychodzić w godzinach od 8 do 16 pod opieką dorosłych. W myśl nowych ograniczeń lokale gastronomiczne przez 2 tygodnie będą świadczyły tylko usługi na wynos. Rząd wprowadza też zakaz spotkań większej liczby niż 5 osób, za wyjątkiem ludzi mieszkających razem. Premier wskazał, że te obostrzenia będą miały swój skutek za około 2 tygodnie.
Mam nadzieję, że wtedy będziemy mogli przekazać nieco lepsze informacje wraz z tym. W przypadku, gdyby te obostrzenia nie działały, będziemy musieli dalej dokonywać głębszego zamknięcia poszczególnych dziedzin życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego. Wiadomo, że najważniejsze jest zdrowie, życie i stabilność systemu służby zdrowia.
Równocześnie rząd uruchamia Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów. Za jego pośrednictwem udzielana będzie pomoc osobom powyżej 70 roku życia, które pozytywnie odpowiedzą na apel rządzących i pozostaną w domach. Wsparcie to m.in. zakupy spożywcze czy dostarczenie artykułów higienicznych. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg poinformowała, że jest to rozwiązanie organizacyjno-finansowe. Ruszyła też specjalna infolinia pod numerem 22 505 11 11.
Tam nasi seniorzy, przede wszystkim ci, którzy mają ukończone 70 lat, mogą zadzwonić. Natomiast my w ramach Solidarności Międzypokoleniowej, rząd, jednostki samorządu terytorialnego, ośrodki pomocy społecznej, wolontariusze, harcerze, Wojska Obrony Terytorialnej, szeroko rozumianym wsparciem będziemy przekazywać Państwu przede wszystkim niezbędne produkty do domu. To dlatego, że dla nas tak ważni są seniorzy, abyście przede wszystkim Państwo pozostali w domu, a my Państwa bez tego wsparcia nie zostawimy tak, jak jest to do tej pory.
Weryfikację zgłoszeń i ustalenie szczegółów potrzebnej pomocy zaangażowane będą ośrodki pomocy społecznej w danej gminie. Wolontariusze mają z kolei dostarczać niezbędne produkty. Ich koszty pokryje senior. Wolontariusze mogą zgłaszać się przez internet, wypełniając ankietę na stronie www.wspierajseniora.pl lub osobiście w lokalnym ośrodku pomocy społecznej. Ekonomista dr Marian Szołucha wskazał, że obostrzenia dla branży gastronomicznej to dla niej dramat. Bez pomocy państwa bary, kawiarnie i restauracje nie przeżyją, dodał. Według nowych restrykcji m.in. lokale gastronomiczne będą mogły wydawać jedynie dania na wynos przez okres 2 tygodni z możliwością przedłużenia. Tymczasem już wcześniej obostrzenia dla branży spotkały się ze sprzeciwem jej przedstawicieli. Ekonomista z Instytutu Prawa Gospodarczego dr Marian Szołucha zwraca uwagę, że trudno się dziwić złym nastrojom w branży gastronomicznej.
Branża gastronomiczno-cateringowa, restauracyjna ma się źle już od wiosny. Cudem udało się jej przeżyć pierwszy lockdown. Ledwo zdążyła względnie wyjść na prostą i odbudować swoją biznesową sytuację w okresie letnim, a tymczasem spotyka ją jesienią de facto powtórka z tego, z czym mieliśmy do czynienia w marcu, kwietniu. I to jest oczywiście drama dla tej branży. To jest w zasadzie stoczenie się jej w przepaść w bardzo szybkim tempie, więc trudno dziwić się złym nastrojom restauratorów. Bez pomocy państwa bary, kawiarnie, restauracje nie przeżyją, będą zwalniać ludzi, będą się zamykać.
Dziś odbyły się konsultacje przedstawiciele resortu rozwoju pracy i technologii z branżą gastronomiczną. Wśród propozycji rozwiązań na najbliższy miesiąc dla tej branży znalazły się m.in. zwolnienie ze składek ZUS-u, świadczenie postojowe czy mikrodotacja. Wcześniej premier zapewnił, że w bardzo krótkim czasie rząd zaprezentuje program wsparcia dla branż dotkniętych obostrzeniami. Prawo i Sprawiedliwość zapowiada zmiany w programie Za życiem. Po wczorajszym orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tzw. aborcji eugenicznej partia rządząca chce go poszerzyć, by zapewnić opiekę każdemu dziecku rodzącemu się z poważną chorobą czy wadami. Rzecznik PiSu Anita Czerwińska poinformowała, że powstanie nadzwyczajna komisja, która w ciągu kilku tygodni przedstawi kompleksową nowelizację przepisów. Zadeklarowała, że żadna kobieta i dziecko nie pozostaną bez pomocy. Poseł PiSu Barbara Bartuś mówi, że nie są to słowa bez pokrycia, a prace nad uzupełnieniem ustawy Za życiem powinny szybko się rozpocząć.
i ten program zostanie uzupełniony i też troszeczkę zmieniony, bo wtedy to był program dla tych kobiet, które wbrew możliwości decydują się urodzić dziecko, które może być obarczone wadami, które może być niepełnosprawne. Dzisiaj podejdziemy do tego programu jako dla tych wszystkich kobiet, ale też nie zapominajmy o tych dzieciach, o tych niepełnosprawnych, którzy już żyją. Wiele udało się zrobić, ale to wciąż jest niewystarczające. Można korzystać z rehabilitacji szybkiej, dodatkowej, co dzisiaj w tych trudnych czasach troszeczkę zatrzymało się, ale na pewno wiele potrzeba zrobić i takiej solidarności nam potrzeba.
Nową sytuację prawną w Polsce stworzyło orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tzw. aborcji eugenicznej, według którego przepis dopuszczający zabijanie nienarodzonych chorych dzieci jest niekonstytucyjny. Trybunał wskazał, że życie ludzkie jest wartością w każdej fazie rozwoju i jako wartość, której źródłem są przepisy konstytucyjne, powinno być chronione przez ustawodawcę. Prokuratura Regionalna w Poznaniu złożyła zażalenie na brak aresztu dla Ryszarda K. i czterech innych podejrzanych w sprawie Polnordu. Podejrzany w śledztwie adwokat Roman G. decyzją prokuratury został objęty m.in. poręczeniem majątkowym. Na tymczasowe aresztowanie Ryszarda K. i czterech innych podejrzanych w sprawie wyprowadzenia pieniędzy ze spółki nie zgodził się w ubiegłą sobotę sąd rejonowy. Według prokuratury niezastosowanie aresztów umożliwi podejrzanym wpływanie na prawidłowy tok postępowania, w tym na przeprowadzenie dowodów, zwłaszcza osobowych, mówi rzecznik prokuratury regionalnej w Poznaniu, prokurator Anna Marszałek.
Zażalenia zostały skierowane przez prokuraturę regionalną w Poznaniu na wszystkie postanowienia sądu, jakie dotyczyły nieuwzględnienia wniosku prokuratora z kolei o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec pięciu podejrzanych w śledztwie przeciwko Ryszardowi K. i innym. Prokurator uznał, że materiał dowodowy zgromadzony w tym postępowaniu uprawdopodobnia przez popełnienie przez wszystkich podejrzanych przestępstwa. Prokuratura będzie czekała teraz na rozstrzygnięcie sądu w tym zakresie.
Wobec podejrzanego Romana G. prokuratura zdecydowała m.in. o 5 milionach złotych poręczenia majątkowego, zawieszeniu w czynnościach adwokata i dozorze policji. Wśród dowodów zgromadzonych w sprawie, jak podała prokuratura, znajdują się zeznania najbliższych współpracowników biznesmena i adwokata, dziesiątki tysięcy dokumentów spółek, zabezpieczona korespondencja, dane z kont bankowych oraz opinie biegłych. Tenisistka Iga Świątek oraz jej ojciec Tomasz Świątek zostali odznaczeni przez prezydenta Andrzeja Dudę. Uroczystość z udziałem m.in. ministra sportu odbyła się w Pałacu Prezydenckim. Więcej w relacji Zuzanny Dąbrowskiej.
Iga Świątek została odznaczona przez prezydenta Andrzeja Dudę Złotym Krzyżem Zasługi za osiągnięcia sportowe i promocję kraju. Tenisistka zwyciężyła w finale wielkoszlemowego turnieju French Open, czym zapisała się w historii światowego i polskiego sportu. Z kolei ojciec sportsmenki Tomasz Świątek został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Świątek to utytułowany wioślarz olimpijczyk z Seulu z 1982 roku. Jednocześnie od początku wspierał rozwój i karierę swojej córki. Prezydent Andrzej Duda wyraził nadzieję, że już wkrótce będzie miał okazję przyznawać Idze Świątek kolejne coraz wyższe odznaczenia.
To jest także znak nadziei na przyszłość. Mam nadzieję, że to odznaczenie otwiera dla pani cały szereg kolejnych zwycięstw, cały szereg kolejnych wielkich satysfakcji dla pani osobistych, wielkiego rozwoju pani kariery sportowej, ale także dla nas wszystkich, dla naszego kraju, dla Polski. Kolejnych wielkich zwycięstw, po których mam nadzieję, że może mnie jeszcze się to przydarzy, a może kolejni prezydenci będą mogli wręczać pani coraz wyższe odznaczenia, dziękując za pani wielki dorobek i wkład w popularyzację polskiego sportu, w promowanie Polski na świecie. Tenis jest taką szczególną dyscypliną, niezwykle elegancką, powiedziałbym z wielką klasą i cenioną.
19-letnia zawodniczka 10 października wygrała turniej French Open. To pierwszy w historii polskiego tenisa tytuł wielkoszlemowy w singlu. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Patrząc racjonalnie, Donald Trump jest bardzo dobrym amerykańskim prezydentem. Przez 5 lat zrobił dużo dobrego, m.in. w polityce międzynarodowej, tak ocenił Dariusz Sopkow, były ambasador Polski przy Unii Europejskiej. Jednak jak zaznaczył, wyborami rządzą specyficzne emocje i media, które za oceanem w większości są w rękach lewicowych. Były dyplomata w ten sposób odniósł się do amerykańskiej kampanii prezydenckiej i ostatniej debaty kandydatów demokratów Joe Bidena oraz republikańskiego prezydenta Donalda Trumpa.
dla obserwatorów, którzy racjonalnie patrzą, to wiedzą, że Donald Trump jest bardzo dobrym prezydentem amerykańskim. Natomiast emocje, które rządzą wyborami, bo powiedzmy sobie szczerze, wyborami rządzą najczęściej emocje, no to one są w rękach właśnie tych, którzy mają stacje telewizyjne, a te są prolewicowe, CNN, całe, prawda, od rana do wieczora za Bidenem i tak dalej, i tak dalej. I powiedzmy tutaj, to jest ta słabość Trumpa. Natomiast Trump odwołuje się do tego i tutaj wygrał 4 lata temu i w tym roku też może wygrać, dzięki temu, że on dociera bezpośrednio do wyborców, tak samo jak Ronald Reagan. Zresztą Trump nawiązuje w wielu schematach swojej linii politycznej do Reagana. Reagan oparł swoje wybory na lokalnych mediach, na małych radiach prywatnych, społecznych.
Podczas wczorajszej debaty ubiegający się o reelekcję Donald Trump i demokrata Biden spierali się m.in. o podejście Stanów Zjednoczonych do epidemii, kwestie gospodarcze i politykę klimatyczną, a wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych odbędą się 3 listopada. I to był serwis informacyjny w Radiu Maryja. Więcej na naszej stronie internetowej. Teraz prognoza pogody. Jutro zachmurzenie duże z przejaśnieniami postępującymi od zachodu kraju. Miejscami przelotny deszcz, a wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura od 12 stopni na Suwalszczyźnie do 17 stopni na Dolnym Śląsku. Chłodniej w obszarach podgórskich Karpat, tam od 10 do 13 stopni. Wiatr przeważnie umiarkowany, miejscami porywisty zachodni. Wysoko w Karpatach w porywach do 70 km na godzinę, a na barometrach w Warszawie maksymalnie 1004 hektopaskale.